Drugi dzień showcase'u Next West w Poznaniu. Znajdujemy się akurat w jednym z poznańskich hoteli, gdzie mam okazję spotkać się z Olą Baturską i Przemkiem Strągowskim, czyli projektem Icarus. Cześć, witajcie.
Hejo.
Siemanko.
No właśnie, mieliśmy okazję jeszcze chwilkę pogadać przed rozmową i powiedzieliście, że dla was to trzeci raz na tym wydarzeniu, z czego drugi raz będziecie grać i może na początek zapytam się o wrażenia.
No my w ogóle mega lubimy Next Fest. Jak widać, jesteśmy trzeci raz i bardzo go polecamy zawsze naszym znajomym, bo to jest takie wydarzenie, gdzie w bardzo krótkim czasie możesz poznać wielu ciekawych artystów, wielu młodych, ciekawych polskich artystów.
Tak, chyba w tym roku hasło jest coś tam w stylu poznaj swojego nowego kochanka, lovera i tu rzeczywiście można poznać kogoś, kogo po prostu pokochasz artystycznie.
A wam udało się w czymś zakochać, w jakimś artyście, artystce, oczywiście w kwestii muzycznej?
Wczoraj słyszeliśmy Astmę i no, ja bardzo enjoyowałam.
Tak, było mega inspirujące. Natomiast ja jeszcze byłem sam na Maseckim i jego składzie, który grał bolero. No i się wzruszyłem, naprawdę. Wspaniałe to było. Zarazem mega takie przystępne, w jakimś sensie, jeśli chodzi o taką muzykę około jazzową czy latynoską, ale też bardzo dzikie, szalone.
No to już wszystko stało się jasne. Od kilku lat już działacie. Pierwsze single były w 2020 roku, a w zeszłym doszło do renesansu, do którego przejdę za chwilę. Euforyczny trans, a teatralny performance. I chciałbym was zapytać, co jest bardziej dominujące w waszej muzyce?
Trans ostatnio nas przejął, jakoś porwał nasze serca, zaczęły bić w tym rytmie. Co jest najbardziej dominujące? Nie wiem, chcesz coś dodać?
No, czy coś dominuje? No wiadomo, że to jest głównie o muzyce, nie jest to teatr, nie jest to performance, natomiast my staramy się jakoś te nasze inne zajawki artystyczne też aplikować do tej muzyki, nie? No bo to nie jest typowe, że w muzyce elektronicznej dzieją się takie rzeczy jak u nas, co sami zobaczycie, ale dominuje jednak muzyka. Jest to, jakby nie było, elektroniczny live act z wokalem i z instrumentami.
Wolałem się upewnić, bo widziałem, że braliście udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, z tego co pamiętam, tak?
Graliśmy w klubie festiwalowym przeglądu piosenki aktorskiej. To jest trochę co innego niż brać udział, niż startować w konkursie. Ale tak, rzeczywiście byliśmy tam.
No i z tego powodu wolałem się upewnić. Ale z marszu, można powiedzieć, ruszyliście na podbicie sceny muzycznej, czego przykładem może być zeszłoroczny występ na scenie głównej podczas festiwalu Audio River. I spodziewaliście się tak, nie wiem, błyskawicznego sukcesu?
To pewnie zależy, z której strony na to patrzysz, bo z naszej perspektywy to jest bardzo duża ilość pracy i czasu poświęconego dla tego projektu, więc z naszej perspektywy to nie jest takie błyskawiczne, ale rozumiem, że ze strony odbiorcy może tak wyglądać.
Czy spodziewaliśmy się błyskawicznego sukcesu? Nie.
A czego się spodziewałeś?
Czego się spodziewałem? Wiesz co, to jest tak, że będąc tą muzyką z dnia na dzień, jakoś ciągle rewidujesz swoje oczekiwania i badasz, co się dzieje, patrzysz, co działa. I w zasadzie to mamy jakieś dalekosiężne plany, ale wszystko cały czas się zmienia, co nie? W tym roku też naszym głównym celem było to, że wydamy nasz album, w końcu LP.
To jest nasz święty graal, nasz cel.
Ale nagle się okazało, że chce nas na swoim festiwalu Dawid Podsiadło na Zorzy i nagle musimy zrobić zupełnie nowy materiał godzinny, więc wiecie, no,
więc album,
nigdy nie wiesz, czego się spodziewać.
Tak, jest trudne do wyprodukowania, łącznie z tym, że robisz jeszcze materiał na Zorze. Po prostu nagle zrobiło nam się tak dużo rzeczy, że, no, że nie da się trochę, nie?
No to jest taka trochę trudna decyzja. Co powinno być najważniejsze? Czy to, czy jednak tamto? A o samym albumie porozmawiamy za chwilkę. Chciałbym skupić się jeszcze na debiucie epkowym sprzed kilku lat, Cyrki. No właśnie, jak wyobrażamy sobie ścieżkę dźwiękową Cyrku? Bo wydaje mi się, że tego typu muzyka to nie elektronika, tylko właśnie, nie wiem, coś w rodzaju nutki, którą każdy kojarzy z serialu Benny Hill.
Którą nutkę masz na myśli?
No tą słynną.
Okej.
Nie będę nucić, żeby nie było praw autorskich.
Aha. No dla mnie właśnie cyrk ma specyficzny klimat muzyczny. Trochę taki wykręcony. To jest coś jest takie połączenie czegoś dziecięcego, a zarazem niepokojącego, no bo klauny też są trochę niepokojące.
Są jednym z takich straszaków, który się pojawia, klasycznych, co niektórych ludzie się boją gdzieś tam w swoich snach.
I cyrk jest trochę po prostu psychodeliczny, surrealistyczny.
Na maksa jest surrealistyczny. I to chyba było dla nas właśnie inspirujące przy tej nazwie, że jednak chcieliśmy trochę pokazać, że ta nasza muzyka gdzieś w stronę takiej psychodelki uderza, ale zarazem... Cyrk to jest też coś takiego w miarę bliskiego. No, każdy pewnie był kiedyś w cyrku, będąc dzieckiem.
No. Ale też się mówi, że robisz cyrki po polsku, nie?
Tak
moja babcia mówiła, nie rób cyrków. I no, to też nam to pasuje do nas. My robimy takie cyrki, trochę...
Odstawiamy cyrki,
no.
Czyli, że z jednej strony wychodzi śmiesznie, a z drugiej mamy do czynienia z jakimiś podstawowymi lękami.
Tak, dokładnie tak.
Myślę, że o tej epce już właściwie wszystko opowiedzieliśmy i teraz chciałbym skupić się wokół renesansu, który nastał w zeszłym roku, a po części też i w tym za sprawą remiksów numerów z seriali. I gdy pierwszy raz usłyszałem o tym, akurat od mojego redakcyjnego kolegi Michała Piaseckiego, którego pozdrawiamy serdecznie, Adam i Ewa oraz Plebania. Kiedy zrodził się pomysł, żeby na warsztat wziąć akurat kawałki, które dla... przynajmniej dla niektórych pokoleń stały się z automatu kultowe.
To był czysty spontan. Kiedy się zrodził? Jakby krótką chwilę przed wydaniem Plebanii remiksu.
Cała akcja nam zajęła tydzień. Od tego, że pomysł narodził się w głowie, do tego, że utwór trafił na YouTube, to był właśnie niecały nawet tydzień.
Tak.
Pomysł zrodził się tak, że najpierw był mój taki TikTok, w którym przypomniałem postać Tracza z Plebanii. I pomyślałem sobie, że w sumie spoko byłoby, jakby do Plebanii był taki spin-off w stylu Better Call Saul, że tylko, że o Traczu, nie? Czyli jakby Plebania okej, ale tam nie ukrywajmy, że Tracz tam wszystkich najbardziej ekscytował, nie? No i ja zrobiłem o tym TikToka, on tam jakoś poszedł całkiem nieźle i wtedy Ola miała dużo przemyśleń.
I ja pomyślałam, okej, połączmy tą Plebanię z naszą muzą jakoś, jakby zwróćmy uwagę tych ludzi, którzy do nas przyszli na nasze media społecznościowe i pokażmy im, że halo, Ikarus to jest jednak nie projekt komediowy tak do końca, tylko też robimy muzę. I stwierdziliśmy, okej, dobra, zrobimy remiks motywu z Plebanii.
Tak, ja bardzo nie chciałem, wkurzyłem się, jak Ola to zaproponowała, zamknąłem się w łazience i musiałem to przeprocesować. Ale w końcu się zgodziłem.
No i później to już było szybka piłka po prostu. Było to na tyle inspirujące, że mega jakoś sprawnie nam to poszło. Robiliśmy to też we współpracy z Patrykiem Banachem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy.
No jakby coś takiego jest wokół tego naszego robienia remiksów, że to z założenia nie jest do końca poważne, więc nam dużo łatwiej wejść w taki flow, wolność artystyczną i koniec końców te aranże i te utwory są dużo bardziej odważne, są dużo bardziej eksperymentalne wbrew pozorom, bo jakoś zupełnie schodzi ci ta taka presja, że ty robisz coś zupełnie swojego, musisz coś przekazać światu, tylko po prostu jakby nie ograniczasz się.
Możesz się zabawić po prostu. Możesz się zabawić z tą melodią, z tym kontekstem, no bo masz cały kontekst. To też jest super, jakby odpowiadasz na coś. No, więc tak, nam to daje dużo flowu.
Dokładnie.
Czyli rozumiem, że tak samo było w przypadku Adama i Ewy.
No tak, to było, powstało równie szybko.
Tak. Też było szybko i chyba też była jakaś taka, po prostu poczuliśmy, że jest fala, która nas niesie, że ta Plebania się jakoś tak ludziom spodobała, że po prostu piszą do nas wiadomości, zróbcie kolejną czołówkę, więc nie mogliśmy pozostać obojętni na to.
Nie mieliśmy wyboru, po prostu ludzie nas atakowali, że musimy to zrobić.
Tak, a jakoś ten motyw z Adama i Ewy, chociaż pierwszy raz jak go usłyszałam, tego nie pamiętałam tak dobrze, ale potem jakby ta pamięć już się trochę odświeżyła i stwierdziliśmy, że też jest mega ciekawy i jakby fajnie byłoby gdzieś go przywrócić trochę w świadomości.
No. A już macie w głowie jakieś kolejne serialowe numery, które chcecie przerobić na wasze interpretacje? Czy na razie zostawiacie to na czas nieokreślony?
No i tutaj właśnie pojawia się Zorza, czyli festiwal Dawida Podsiadły i nasz pomysł na Zorze, czyli taka wspaniała reinterpretacja tego, jak pamiętamy lata 2000, bo to nawet nie będzie o latach 2000, to będzie o tym, jak my te lata zapamiętaliśmy, albo może nawet jak chcemy je pamiętać, czyli bardzo tak. Euforycznie, jakby czujemy, że wtedy było...
Niewinnie, euforycznie,
też przez pryzmat dzieciństwa i tam znajdzie się dużo naszych nowych motywów przerobionych.
Tak. Tak, tym razem patrzymy na to wszystko szerzej, czyli nie ograniczamy się tylko do seriali, ale bierzemy na warsztat motywy na przykład z filmów polskich też i po prostu z list przebojów, z radia.
Coś możemy zdradzić?
Coś możemy zdradzić? Nie wiem.
Możemy coś, tylko mały jakiś łameczek.
No to dawaj.
No, na przykład zaczniemy nasz występ od Dumki na dwa serca, więc zapraszamy serdecznie.
Bardzo dziwnej, bardzo intensywnej wersji.
Tak. Nie wiem, jak to się stało, ale już w głowie wyobraziłem sobie, jak to będzie brzmiało. Dobrze, zostawmy już to na bok i skupmy się już na czymś świeższym, bo miesiąc temu ukazał się Wody odeszły, singiel, który już zapowiada ten debiutancki album, kawałek o dojrzewaniu, buncie i samoakceptacji. Dojrzewanie i samoakceptacja to się rozumie samo przez się, ale o co chodzi z tymi buntami? Co chcieliście słuchaczom przekazać?
Mhm. Czyli przeciwko czemu się buntujemy? Chyba trochę się buntujemy przeciwko jakimś normom społecznym, które są nam narzucone z góry. Chcesz tak. coś więcej?
No tak, no dużo osób nie wpasowuje się w normy społeczne, które gdzieś tam przez wieki były scementowane w społeczeństwie, dotyczące płci na przykład, czy tego, jaki mamy styl życia. Po prostu dla mnie to była osobista też historia, nie? Mojego osobistego buntu. Albo właściwie wzięcie odpowiedzialności za to, kim ja jestem, a nie to, co ktoś z zewnątrz próbuje mi wmówić, więc...
Jak chce ciebie widzieć, a jak ty siebie widzisz sam.
Tak, no chodzi też głównie o relacje z bliskimi osobami, nie? Które choć jakby na ogół z założenia powinny cię wspierać zawsze, no to nie zawsze tak jest. To często te osoby są właśnie najsurowszymi twoimi... Nie wiem,
sędziami.
Dokładnie. I to właśnie jest o tym, że jako dorosła osoba możesz narodzić się jeszcze raz na własnych zasadach, możesz przyjąć swój własny chrzest na własnych zasadach. No i tak, i chcemy po prostu wzmocnić tym kawałkiem podobne osoby jak my, które też na pewno się z tym mierzą.
Czyli nie wiem, czy tak, mam dobre przeczucie, ale być może... Tak całościowo będzie ten debiutancki longplay, właśnie o tym, że buntujemy się przeciwko tak naprawdę wszystkim.
Myślę, że to jest jedna z takich myśli przewodnich. Chcielibyśmy po prostu trochę tym naszym wydawnictwem dodać otuchy osobom, które czują się w jakiś sposób wykluczone, inne, nieprzystające do społeczności, bo też się często tacy czujemy. I jakby trochę wiemy, jak to jest. I czuję, że też bycie artystą to jest w ogóle bycie jakimś dziwakiem, odklejeńcem często. Ludzie cię pytają, co ty właściwie robisz, jak ty zarabiasz na życie. Wiecie, nawet może w pewnym momencie jest już trochę łatwiej, ale ta droga artystyczna przez długi czas tak naprawdę jest taką drogą, no właśnie, jakiegoś dziwaka.
Tak, trochę niebycia traktowanym poważnie. Często. Inna sprawa, jeśli nie wiem, od dziecka jesteś w szkole muzycznej i ta twoja droga jest taka jakaś usankcjonowana, nie? Przez społeczeństwo, natomiast u nas no to nie jest ten przypadek, nie?
Mhm. Tak, nagle się okazało, że chcemy robić projekt muzyczny, co nie? W sensie nie było to jakieś gdzieś tam bardzo przemyślane wcześniej, tylko tak. Właśnie też trochę pójście za flow.
Mhm. No ja zawsze miałem wiele wspólnego z muzyką z różnych stron, ale to było bardziej właśnie, nie wiem, muzyka metalowa, gitarowa i grałem w takich zespołach. A ty, Ola, raczej nie planowałaś tego, że będziesz teraz dzisiaj w tamie występowała,
nie,
co?
Nie, totalnie. Nie, ja raczej zawsze miałam wizję tego, że zostanę scenografką i będę pracować w teatrach albo na planie, ale życie się toczy, wiecie... Bardzo różnie.
W jednym z wywiadów, tak swoją drogą dla naszego radia, była zmianka, że album pojawi się jesienią zeszłego roku. To było świeżo po festiwalu Audio River. Nie będziemy już wyjaśniać, dlaczego tak się nie stało, bo już w zasadzie wiemy. Ale czy są wstępne przymiarki do tego, kiedy należy spodziewać się tego debiutanckiego longplaya.
No wiecie, teraz już wydaliśmy singiel, już powiedzieliśmy A. Więc musimy powiedzieć B, więc już się nie cofniemy. Nie no, właściwie większość albumu jest w tej chwili skończona i co możemy powiedzieć, żeby znów nie było tak, że spotkamy się za rok i będzie to samo pytanie.
To jest chyba ciąży nad tą sytuacją jakaś taka specyficzna, jakby to powiedzieć, może nie fatum, ale coś takiego. Jest jakiś ciężar nad tym, co nie, że mówisz debiutancki album. To jest duża rzecz i chcesz to zrobić jak najlepiej. Jak chcesz zrobić coś jak najlepiej, to odwlekasz to, bo myślisz sobie, może jeszcze coś poprawię, może jeszcze napiszę lepszy kawałek, a w tym momencie, wiecie, w międzyczasie powstają jakieś bęgierki na boku typu plebania, nie? Wiecie, żeby odciągnąć swoją uwagę od tego, co właśnie robisz, nie?
Tak, tak. To jest taka sytuacja, że jesteś jakby w małżeństwie, nie? Ale masz tam bęgierki na boku i niestety te bęgierki sprawiają, że nie skupiasz się na swoim głównej, na swojej głównej relacji.
No, więc myślę, że może tak, powiedzmy jesień, ale jakby się okazało nagle, że jesienią wpadnie nam jakiś, kurczę, nie wiem, coś niesamowitego, to że zima.
Tak, ale na pewno będziecie słyszeli i słyszały nowe single niedługo. No, więc to już się dzieje.
A kiedy następny singiel?
Następny singiel? Pewnie w lato.
A, ale jeszcze będzie, mogę chyba zdradzić, jeden remix w maju, tak. Na początku maja.
Bardzo.
I to będzie grubsza rzecz.
To będzie bardzo iconic, na pewno.
No.
Nie mogę powiedzieć co, bo nas wiąże umowa, ale mogę tylko powiedzieć, że zagadka, owoc. Nie polski owoc,
nie polski.
Ale owoc cytrusowy.
Tak.
Czyli rozumiem, że będzie coś znacznie lepszego od, może nie od plebanii czy tego Adama i Ewy, ale bardziej na przykład od tej dumki na dwa serca.
Znaczy, kurczę, ciężko to, wiesz, tak ocenić, co będzie lepsze, ale na pewno będzie to, tak jak Przemek powiedział, iconic.
I niech to zostanie na razie w tajemnicy. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, spotykamy się podczas Next Festu w Poznaniu i na koniec chciałbym zadać wam pytanie, czy tego typu wydarzenia według was mogą sprawić, że o początkującym artyście, początkującym zespole, początkującej artystce zrobi się naprawdę głośno?
Myślę, że bardziej niż cokolwiek innego.
Myślę, że tak. To jest szansa na to, żeby poznać wiele osób z branży i myślę, że tą szansę bardzo warto wykorzystywać.
Zatem nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam powodzenia podczas dzisiejszego występu w Tamie. Ola Badurska i Przemek Pstrągowski, czyli projekt Ikarus. Oni byli gośćmi radia UWM FM. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dzięki, dobrego dnia.